Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulesiński, witam Państwa. Dziś próbujemy porozmawiać o korzeniach tego, co zdarzyło się w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu, a potem także w całej Polsce, a właściwie o jednym korzeniu, czyli o tym, co prowadzi od wydarzeń czerwca 1976 roku i ich konsekwencji do sierpnia roku 80. Moim dzisiejszym gościem jest dr Piotr Brzeziński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
No więc jak żeśmy sobie nawet przed audycją próbowali to uświadomić, tych korzeni jest bardzo wiele. To rzeczywiście te polskie miesiące, one jakoś są ze sobą związane. Bardzo wyraźnie widać to zarówno w tej warstwie ideowej, ale też i personalnej. Bardzo często jest tak, że represjonowani, czy też bohaterowie jednego zrywu patriotycznego w czasie tych czasów PRL-u występują i pojawiają się w czasie tego kolejnego. Albo też, tak jak to było w Gdańsku, bardzo silnie odwołują się do wcześniejszych wydarzeń historycznych. No przypomnijmy, że nie było przypadkiem, że wśród postulatów sierpnia 80 roku pojawiła się kwestia pomnika ofiar grudnia 1970 roku. No ale w takim razie przenieśmy się do tego czerwca 76 roku i porozmawiajmy, jak do tego doszło, no bo mamy do czynienia z protestami, bardzo żywiołowymi protestami w Ursusie i Radomiu, ale także protestami na Wybrzeżu, które no właściwie są w samym środku czegoś, co przywykliśmy traktować jako okres tej gierkowskiej prosperity. No ale oczywiście zaczęło się podobnie jak w roku 70 od zapowiadanej podwyżki.
Edward Gierek, obejmując władzę w Polsce, obiecał dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie będzie więcej strzelania do robotników, a po drugie, że Polacy będą żyli dostatniej. Zapowiedziano dynamiczny rozwój gospodarczy kraju i rzeczywiście, jeśli spojrzymy na wskaźniki makroekonomiczne z pierwszej połowy lat 70., to faktycznie zarówno PKB, jak i produkcja przemysłowa, to wszystko było na wysokim poziomie. To trwało mniej więcej 3 lata, chociaż takie najpoważniejsze symptomy pojawiły się gdzieś około roku 75. Można zatem powiedzieć, że zwykli obywatele dopiero wtedy na dobre zaczęli sobie zdawać sprawę, że coś poszło nie tak. Władze działały w pewnym sensie pod presją robotników, bowiem te manifestacje z grudnia 70 roku wymogły na władzy komunistycznej cofnięcie podwyżki z roku 70, właściwie jej zamrożenie. I te ceny żywności były zamrożone przez ponad 5 lat. W roku 76 zarówno premier Jaroszewicz, jak i Edward Gierek zdali sobie sprawę, że trzeba coś z tym zrobić, gdyż z jednej strony pensje podniosły się, ale te towary stawały się coraz trudniej dostępne. A pamiętajmy o tym, że Polska za rządów Gierka zaciągnęła mnóstwo zagranicznych kredytów właśnie na rozhuśtanie gospodarki. Trzeba było te kredyty zacząć spłacać. A najprostszym rozwiązaniem było właśnie sprzedawanie żywności. Stąd też pomysł drastycznej podwyżki z czerwca 76 roku.
Jeśli patrzymy na niewydolność systemową PRL-u, to kwestia produkcji żywności i jej dystrybucji to chyba jest jeden z najbardziej zadziwiających elementów. Rynek radzi sobie z tym doskonale. Zorganizowane państwo takie jak PRL nie dawało sobie z tym rady właściwie przez cały okres swojego istnienia i kwestie braków na rynku tym żywnościowym, no i właśnie fluktuacje cen związane z tym rynkiem, to był rzeczywiście ten podstawowy problem, który właściwie przez wszystkie te lata PRL-u się pojawia. W 76 roku on wystąpił znowu. Czy to jest tak, że tym razem protesty objęły takie ośrodki jak właśnie Radom? Przypomnijmy, to jest świeże miasto wojewódzkie, tak? Dobrze pamiętam. Z drugiej strony Ursus, czyli takie przemysłowe przedmieście Warszawy. Czy to pokazuje też pewną mapę reaktywności na tego typu zmiany jak ceny, że tym razem to nie Gdańsk, nie Wrocław, nie Katowice, tylko właśnie te mniejsze ośrodki?
W pewnym sensie jest to mit, gdyż jeśli spojrzymy na mapę tych strajków, to okaże się, że do protestów doszło w połowie kraju, w 24 na 49 województw. Przy czym protesty miały miejsce także na wybrzeżu. Mam tu na myśli województwo gdańskie, szczecińskie i elbląskie. Natomiast w Radomiu, Ursusie i Płocku te protesty miały najbardziej spektakularny, taki ostry przebieg. To znaczy robotnicy wyszli na ulicę i doszło do pacyfikacji manifestacji. A w Radomiu...
Wyszli też na tory kolejowe, co wtedy odegrało, zdaje się, kluczową rolę.
Dokładnie. To w Ursusie, natomiast w Radomiu robotnicy splądrowali i podpalili Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Władze mocno eksponowały te rzeczy po to, aby stworzyć takie wrażenie, że za tymi strajkami szli przede wszystkim chuligani, że to były właśnie osoby z marginesu społecznego, a nie prawdziwi robotnicy, którzy...
No tak, no ale ta narracja funkcjonowała także w 70 roku, ale ona musiała upaść, kiedy Edward Gierek przyjechał i próbował jednak te strajki pacyfikować politycznie. Ta narracja jakby się skończyła. Tutaj pewnym paradoksem jest to, że ona się nie skończyła. Że to władza jednak wygrała tę konfrontację w czerwcu 76 roku. Notabene okazało się, że ta obietnica, że wojsko nie będzie strzelać do robotników, zaowocowała czymś, co jest nowym zjawiskiem i pewnie będzie bardzo ważne w kontekście tego, co wydarzy się po 13 grudnia 1981 roku. Władza stworzyła oddziały milicji przeznaczone specjalnie do pacyfikowania wystąpień ulicznych, czyli mamy do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę z działającym ZOMO.
Tak, i z drugiej strony nowością w roku 76, jakkolwiek to nie zabrzmi, były tak zwane ścieżki zdrowia. Po prostu ludzi pałowano, przepuszczano ich przez szpaler bijących ich pałkami milicjantów. Z oficjalnych danych wynika, że w trakcie tłumienia manifestacji zginęły rzeczywiście dwie osoby, ale warto podkreślić, że to nastąpiło w sytuacji, gdy ci dwaj ludzie próbowali zepchnąć na grupę milicjantów wypełnioną betonowymi płytami przyczepę. Także oni w pewnym sensie stali się ofiarami swojego pomysłu na to, aby zaatakować milicjantów. Co warto podkreślić, rzeczywiście ani wojska nie użyto, ani milicja nie strzelała z broni palnej. Także pod tym względem Gierek rzeczywiście dotrzymał słowa.
No tak, ale to dotrzymanie słowa jest w tym sensie trochę zadziwiające, że tym razem mamy do czynienia z konfrontacją, która właśnie kończy się tymi brutalnymi represjami, ale też i takim psychologicznym zwycięstwem władzy, bo władza mówi, wygraliśmy. No i tutaj pojawia się też ten czynnik ważny polityczny, bo to też ciekawy problem. Przypomnijmy, że zresztą ta aktywizacja polityczna następuje w tym roku 76 trochę wcześniej, dlatego że mamy na przełomie 75 i 76 roku inne ważne wydarzenie. Wydarzenie co prawda aktywizujące głównie polską inteligencję, ale to jest wydarzenie, które odegrało taką ważną rolę w takim myśleniu o PRL-u jako takiej filii Związku Radzieckiego, bo mamy zmiany w Konstytucji, które są rodzajem serwilizmu Edwarda Gierka wobec Związku Radzieckiego i towarzysza Breżniewa. Właściwie trochę niezrozumiałym gestem, jak patrzeć na tę dekadę sukcesu, która próbowała nas otwierać na Zachód. A tutaj dochodzi do zmiany konstytucji, której takim kluczowym punktem tak naprawdę jest z jednej strony uznanie tej socjalistycznej formy państwa jako niewzruszonej, a z drugiej strony jako niewzruszonego sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
To jest bardzo ciekawe i myślę, że zasługuje na jakby osobne potraktowanie. Natomiast w skrócie można powiedzieć tak, że Edward Gierek bardzo umiejętnie lawirował w tym czasie między Wschodem a Zachodem. To znaczy z Zachodu brał kredyty, a ze Wschodu surowce i jednocześnie zapewniał Leonida Breżniewa, że jest jego najwierniejszym sojusznikiem. Stąd myślę, że inicjatywa tych zapisów, kuriozalnych zapisów w Konstytucji mówiących o sojuszu ze Związkiem Sowieckim, oczywiście pod wpływem protestów władze złagodziły te proponowane zapisy, ale trzeba jasno powiedzieć, że zaczęło się coś dziać w opinii publicznej. Rzeczywiście ten protest miał głównie zasięg w środowiskach inteligenckich, ale już te protesty czerwcowe pokazały, że robotnicy są w stanie wpływać na politykę PZPR i Chwilę potem powstał Komitet Obrony Robotników, czyli organizacja stworzona tak naprawdę przez kilkunastu inteligentów, która postawiła sobie za cel wspieranie osób represjonowanych przez władze po czerwcu 1986 roku. I to jest zaczątek demokratycznej opozycji w Polsce, której rozwój tak naprawdę umożliwił sformułowanie postulatów z sierpnia 1980 roku.
No, gdy mówimy o tym zwycięstwie władzy w 1976 roku, to oczywiście mówimy o takim zwycięstwie medialnym przede wszystkim, bo przypomnijmy, że z podwyżki się po raz kolejny wycofano.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Gierek nie chciał się wycofać z tej podwyżki. Z wydanych niedawno wspomnień Andrzeja Werblana, czyli jego bliskiego wówczas współpracownika, a zarazem człowieka, który pisał Gierkowi przemówienia, wynika, że tak naprawdę presja Leonida Breżniewa zmusiła Gierka do wycofania się z tego. Otóż w końcu czerwca na zjeździe Partii Komunistycznych Europy w Berlinie Breżniew wezwał na osobistą rozmowę Gierka i mówiąc brutalnie zrugał go za te podwyżki, gdyż jeszcze przed podwyżkami czerwcowymi Rosjanie uprzedzali Gierka, żeby nie wprowadzał tych podwyżek. W tym momencie Breżniew powtórzył te przestrogi i powiedział, że nie zgadzamy się na te podwyżki. To już nie była sugestia, tylko polecenie. I Gierek rzeczywiście musiał wycofać się z tych podwyżek. Te wiece, które zorganizowano na jego jego cześć, wiece poparcia dla władzy, miały w istocie stworzyć takie wrażenie, że oto jacyś tam rozrabiacy są przeciwko podwyżkom, ale większość polskiego społeczeństwa popiera politykę rządu. I Gierek planował po cyklu tych wieców, które zorganizowano w całej Polsce, przeforsować podwyżkę, ale po interwencji Breżniewa okazało się to już niemożliwe.
Gdy mówimy o atmosferze tych wieców, to mamy do czynienia właściwie po raz drugi w historii Polski z takimi wiecami pogardy, bo one, podobnie jak te wiece organizowane w czasie wydarzeń marcowych, czy też po wydarzeniach marcowych w 1968 roku, mają taki element właśnie rzeczywiście pogardy i takiego rzeczywiście gwałtownej konfrontacji z pewnymi środowiskami, które są naznaczone tym, że są wrogami Polski Ludowej.
Znany jest zapis z telekonferencji dla sekretarzy wojewódzkich PZPR-u, w którym to Edward Gierek mówił dzień po wycofaniu podwyżki, że te wiece są mu potrzebne jak woda i powietrze, że no bez tego on sobie nie wyobraża dalszej działalności, co oznacza, że tak naprawdę podszedł bardzo osobiście do tego przedsięwzięcia. Z drugiej strony mówił wprost swoim współpracownikom, że dla przykładu mieszkańcom Radomia, których obarczał odpowiedzialnością o te manifestacje, trzeba pokazać, że są napiętnowani, są pariasami i wręcz powinno im się odechcieć chodzić po świecie. On używał takich brutalnych sformułowań, co zupełnie nie licowało z takim oficjalnym obrazem nieco dobrodusznego, dobrego gospodarza, a zarazem polityka światowego formatu.
No tak, ale tutaj wróciliśmy do tych przemówień, które pisał mu Werblan. One, rozumiem, były trochę, jakby to powiedzieć, nieadekwatne do tego, jaki Edward Gierek był na co dzień, dlatego że mieliśmy do czynienia jednak z politykiem, który po pierwsze był bardzo prostym człowiekiem, a z drugiej strony no, doszedł do tej władzy jako twardogłowy polityk z Katowic, a nie jako ten liberał. Pojęcie dobrego gospodarza wynikało głównie z pozycji gospodarczej, no i takiej prestiżowej Śląska i kopalń w czasach tych PRL-u i chyba to jest ten wątek. No ale nie wracajmy do tego, co było przed rokiem 70, czy też w okolicach roku 70, no ale też porozmawiajmy o Edwardzie Gierku, bo my mamy pewną niespodziankę, jeśli chodzi o Edwarda Gierka, czyli pewne nagranie, jakbyśmy mogli opowiedzieć, jak do tego nagrania doszło i w którym momencie ono powstało.
Otóż te wszystkie wiece zakończyły się na początku lipca takim wielkim wiecem w katowickim Spodku, gdzie skandowano Polska Partia, Gierek Polska i temu podobne hasła. I wydawało się, że po tym wszystkim już jakby władze nie będą wracały do podwyżki. 16 lipca 1976 roku Gierek przyleciał do Gdańska. Był najpierw w Gdańsku, potem motorówką został przewieziony do stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni na spotkanie, takie zamknięte spotkanie z aktywem partyjnym. Kilka lat temu spotkałem się z człowiekiem, który nagrywał to spotkanie. to pan Zygmunt Pałasz, artysta fotografik, malarz, który w tamtym czasie pracował jako radiooperator węzła radiowego w Stoczni Komuny Paryskiej. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu udostępnił mi to nagranie, które jest bardzo ciekawe. Tutaj jest oczywiście tylko fragment, natomiast w dalszej części tego nagrania Gierek mówi wprost, że wróci do podwyżki, że tak naprawdę na chwilę się tylko wycofał, a podwyżka i tak jest potrzebna. Co ciekawe, nie słychać tam jakichś protestów, co budzi przypuszczenie, że ci działacze partyjni, którzy się z nim spotkali, no byli całkowicie podporządkowani. To nie była normalna dyskusja, to był monolog pierwszego sekretarza. A bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób Gierek mówił wtedy, gdy Werblan nie pisał mu tych przemówień.
No dobrze, to posłuchajmy.
W ostatnim komunikacie biura politycznego. Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto, żeby Polacy pamiętali. My jesteśmy krajem otwartym. Do Polski, no wystarczy tutaj wyskoczyć na ulicę i zobaczycie, przyjeżdża miliony gości zagranicznych. Towarzysze, czy wy sądzicie, że oni przyjeżdżają do nas tylko dlatego, że my im się podobamy? Albo dlatego, że taki piękny jest polski krajobraz? Nie. Oni przyjeżdżają po to, proszę by tego nie notować, po to, żeby się nażreć w Polsce za bezcen. Za bezcen się nażreć w Polsce. Wiecie? Przecież to trzeba widzieć. To trzeba widzieć. Rozumiecie? Myśmy wydali polecenie zabraniające wywozu żywności z Polski. Ale to jest za mało. My musimy tutaj zacząć stosować takie środki, które pozwolą, powiedzmy, no, wyciągnąć od tych, którzy do nas przyjeżdżają, no, to, co nam się należy. My nie możemy dopłacać do turystyki. No, ktoś może powiedzieć, to wobec tego nie pozwalajcie im przyjeżdżać. No tak, ale nasi chcą wyjeżdżać za granicę. Jeśli nie pozwolimy im przyjeżdżać do Polski, to nie będziemy mogli również naszym dać zezwolenia, zresztą my możemy, ale inni ich nie przyjmą. Czyli jak widzicie, tutaj ten mechanizm jest jakoś współzależny. Z tym tylko, że my wyjeżdżając za granicę musimy płacić grube pieniądze za utrzymanie tam, natomiast ci, którzy do nas przyjeżdżają, utrzymują się za bezcen.
No tak, ale tutaj odnoszę wrażenie, że w tej całej opowieści o turystach to my mamy też, jakby to powiedzieć, zaczyn no, takiego systemu dwóch cen, który notabene w Polsce co pewien czas się pojawiał. On oczywiście dotyczył na przykład tego systemu peweksosko-baltonowskiego, ale też w czasach już późniejszych, czyli w czasach stanu wojennego, on się wyłonił w ten sposób, że mieliśmy, mówiąc najkrócej, wyraźnie miejsca, gdzie mieli obcokrajowcy jadać i kupować, a był ten system kartkowy, który, mówiąc najkrócej, miał obsługiwać resztę ludności. No ale to jakby zapowiedź tego, co za chwilę się zdarzy. Znowu wracamy trochę do tego Kornaja i do tej gospodarki niedoboru i do tego, że właściwie komunizm w żaden sposób i to w żadnym kraju nie był w stanie rozwiązać tych podstawowych problemów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Choć oczywiście z polskiej perspektywy bratnie NRD i Czechosłowacja rysowały się jako oazy dobrobytu, ale to już jakby zupełnie też inna historia. Mówimy o Gdańsku, to też ciekawe i o Gdyni, czyli o tym miejscu, gdzie Gierek występuje. Potrzebne były te wizyty, bo aktyw był za mało aktywny w 76 roku, żeby także tu w Gdańsku i Gdyni pacyfikować te przejawy niezadowolenia?
Wydaje się, że tak. Chodzi o to, że te całe konsultacje społeczne, które ogłoszono, tak naprawdę w momencie, gdy podwyżka już była zatwierdzona, nowe ceny były już wydrukowane, to była fikcja. I aktyw partyjny poczuł się oszukany. Zresztą nie po raz pierwszy, bo w roku 70 te konsultacje wyglądały bardzo podobnie. Natomiast to, że podwyżkę ogłosił premier Jaroszewicz, umożliwiło Gierkowi takie, w pewnym sensie, wycofanie się z tej sytuacji z twarzą kosztem Jaroszewicza. Gdyż to on parł do tej podwyżki. Jaroszewicz również był autorem pomysłu, aby osobom najwyżej zarabiającym przydzielać najwyższe rekompensaty za tą podwyżkę, co szczególnie rozzłościło robotników, gdyż oni zdali sobie sprawę, że są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a w pewnym sensie to pokazuje, że społeczeństwo Polski w tym czasie rzeczywiście było przesiąknięte ideami egalitaryzmu i tego socjalizmu, brało je na poważnie. A tutaj okazuje się, że władze jednak zakpiły sobie z tych postulatów, o których przez lata głośno mówiły, więc to również przyczyniło się do tej frustracji społecznej. Bez wątpienia też te wystąpienia, tak jak to, które słyszeliśmy, służyły w pewnym sensie uspokojeniu działaczy partyjnych. Chodziło o to, aby wytłumaczyć im pewne rzeczy. Chociaż trzeba sobie przyznać wprost, że centralizm demokratyczny w PZPR tak naprawdę uniemożliwiał szczerą dyskusję. I jestem przekonany, że gdyby któryś z szeregowych działaczy tam wstał i powiedział towarzyszowi Gierkowi, że jednak widzi te sprawy inaczej, no to byłoby to takie przysłowiowe wołanie na puszczy.
No dobrze, to za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że dr Piotr Brzeziński z gdańskiego IPN-u jest moim rozmówcą. Rozmawiamy o trochę czerwcu 76 roku i od tego wydarzenia wychodzimy, ale tak naprawdę rozmawiamy o tym, co się zdarzyło między czerwcem 76 roku a sierpniem 80. No, że właśnie ten kształt protestu w 80 roku był taki, a nie inny i też skład personalny osób, które zainicjowały te strajki w roku 80 był właśnie taki. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest dr Piotr Brzeziński. Rozmawiamy o tym takim ważnym okresie polskiej historii od 1976 do 80 roku, a właściwie o zmianach zarówno tych społecznych, jak i politycznych, które następują w polskim społeczeństwie w tym czasie i które doprowadzą do sierpnia 80 roku i powstania Solidarności. Mówiliśmy o władzy i o Edwardzie Gierku, a teraz porozmawiajmy o tej drugiej stronie, czyli tym wszystkim, dla których ścieżki zdrowia i rozprawa z radomskimi warchołami no była czymś dramatycznym. Mówiliśmy o liście 59, czyli proteście przeciwko zmianom konstytucji. Teraz mamy list 14, a potem mamy powstanie Komitetu Obrony Robotników. Ta obrona robotników, ona była częściowo taką obroną wprost, dlatego że to się zaczęło od tego, że ci warszawscy inteligenci, częściowo także prawnicy, jeżdżą do Radomia na te procesy robotników, których się oskarża o to, co zrobili oni w czerwcu 76 roku.
Z ustaleń obecnych wynika, że około 300 osób zostało skazanych za udział w tych wydarzeniach, więc rzeczywiście było kogo bronić. Setki osób były aresztowane, wiele osób było pobitych i rzeczywiście to, że te 14 osób zdecydowało się wystąpić jawnie z otwartą przyłbicą, nie kryjąc swoich nazwisk, adresów, uruchomiło pewną lawinę. To był taki pierwszy kamyk. Jakby sam KOR miał istotne znaczenie dla kształtowania się późniejszej opozycji i warto też wspomnieć, że przyniósł on konkretne rezultaty, gdyż w lipcu 1977 roku władze amnestionowały te osoby, które wówczas przebywały w więzieniach, co miało w pewnym sensie zakończyć działalność KOR-u, ale we wrześniu 1977 roku KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, czyli poszerzył swój zakres działalności, już nie ograniczając się do ofiar represji poczerwcowych, ale stając w obronie wszystkich obywateli, którzy będą poszkodowani przez władzę. A to umożliwiło powstawanie szeregu kolejnych organizacji w całej Polsce.
No dobrze, ale to w takim razie byśmy powiedzieli, że to był taki dowód na pewną siłę i determinację tych środowisk rodzącej się opozycji. Czy też mamy do czynienia na przykład też z procesem, no, który też jest ważny, bo gdzieś w tle tego wszystkiego mamy ten proces helsiński, prawda? Czyli mówiąc najkrócej, po raz pierwszy przedstawiciele władzy komunistycznej w bloku wschodnim mają pewien czynnik zewnętrznej oceny, z którą się muszą trochę liczyć. Mówiąc najkrócej, to łagodzi represję. To jest chyba główną cechą tego wszystkiego. Raczej się wypycha, tak jak w Rosji, tych protestujących za granicę, albo próbuje się, mówiąc najkrócej, też ich amnestionować i izolować, a nie rzeczywiście doprowadzać do sytuacji, w której oni na przykład siedzą latami w więzieniu.
To jest bardzo ciekawe to, co pan powiedział, bo porównanie Związku Sowieckiego i Polski jest niezwykle ciekawe dla historyków badających opozycję przedsierpniową. Otóż można powiedzieć, że w tym samym roku, czyli w 1978, gdy w Polsce powstają pierwsze struktury wolnych związków zawodowych, w Rosji powstają analogiczne struktury. Mam tu przede wszystkim na myśli organizację SMOT, która powstała jesienią 1978 roku w Moskwie i stawiała sobie tak naprawdę bardzo zbliżone cele do WZZ-ów. To jest temat wciąż do badań, czy oni wręcz nie sugerowali się WZZ-ami. Natomiast represje były nieporównywalne. Przy całym szacunku dla bohaterstwa naszych polskich opozycjonistów trzeba powiedzieć, że nie da się porównać jakichś aresztowań na 48 godzin, zwolnień z pracy, czy nawet pobić do wieloletnich wyroków łagrów, czy też zsyłki na Syberię, bo tak traktowano smotowców. To pokazuje, że te dwa państwa, które podpisały akt końcowy KBWE w Helsinkach, zupełnie inaczej podchodziły do tych ustaleń w praktyce. I to również uświadamia nam, że Polska w tym momencie była już rzeczywiście w stadium takim mocno posttotalitarnym, co bardzo ciekawie opisywał swego czasu Andrzej Walicki. Widzimy jasną sytuację. Powstanie opozycji przedsierpniowej nie byłoby możliwe, gdyby Polska już nie była na takim etapie mocno osłabionej dyktatury.
Czyli mówiąc najkrócej, na przykład nie byłaby możliwa nawet w gomułkowskiej Polsce.
Moim zdaniem nie, gdyż pamiętajmy, że w okresie Gomułki za same przekazywanie informacji na Zachód można było dostać ciężki wyrok więzienia. Działacze KOR-u robili to bez większych problemów. Praktycznie na bieżąco informowali.
I chociażby Kisiel mógł podpisać list 14, a za czasów Gomułki, mówiąc najkrócej, ktoś by go pobił.
Dokładnie, więc musimy pamiętać, że tutaj zderzyły się dwa takie trendy. Z jednej strony społeczeństwo zaczęło się organizować i przesuwać tą barierę strachu, co było rzeczywiście widoczne i postępowało, gdyż każda kolejna organizacja stawiała sobie niejako dalsze cele, włącznie z KPN-em, który powstał w 1979 roku i wręcz nawoływał wprost do obalenia władzy PZPR-u. Ale było to możliwe także dlatego, że władza PZPR-u nie była już monolitem i nie była tak mocna jak przed rokiem 56, czy nawet przed rokiem 70. A w pewnym sensie było to również związane z ówczesną sytuacją gospodarczą. Polska potrzebowała wciąż nowych kredytów, aby utrzymać te rozpoczęte inwestycje. A w tym momencie władze PRL były bardzo wrażliwe na jakąkolwiek krytykę
zachodniej
opinii publicznej. Czyli
Helmut Schmidt czy Valéry Giscard d'Estaing byli tymi, którymi Gierek się musiał spotykać i musiał się z nimi dogadywać na nowe kredyty i nowe licencje.
Bez wątpienia tak. I Gierek tak naprawdę znalazł się w pewnym sensie w potrzasku, gdyż chcąc zdobywać kolejne kredyty, musiał pokazywać, że jednak jest dużo liberalniejszy niż Breżniew.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jednak do tej strony opozycyjnej, bo to też jest ciekawe, że jak patrzymy na ten list 59, list 14, czy właśnie powstanie Komitetu Obrony Robotników, to mamy tam do czynienia też z takim spotkaniem różnych środowisk politycznych, różnych życiorysów, bardzo też różnych pokoleń. Bo z jednej strony są to ludzie jeszcze z tego pokolenia wojennego, często ze środowisk akowskich, a nawet ludzie mający kartę oporu wobec władzy komunistycznej w latach po 45 roku. Władysław Siła-Nowicki jest takim dobrym przykładem. Środowiska prawnicze, które zachowały jakiś, szczególnie adwokaci, którzy zachowali sporą dozę, jak rozumiem, niezależności w tym swoim funkcjonowaniu. No właśnie między innymi tym, że mogli bronić tych swoich klientów w Radomiu. W dużym stopniu też te środowiska katolickie, które przecież jeszcze chwilę temu właściwie liczyły na taką półlegalność. No Stefan Kisielewski był posłem, prawda? No a mamy też to młode pokolenie, czyli pokolenie roku 68, czyli ludzi z kolei często o bardzo socjalistycznych wtedy poglądach, którzy wywodzą się z tego protestu roku 68.
Tu w ogóle warto jest powiedzieć, że jeśli prześledzimy poglądy na gospodarkę opozycji przedsierpniowej, to tam W zasadzie nie ma mowy o powrocie do kapitalizmu. Ci ludzie byli już sformatowani przez Polskę Ludową i no w pewnym sensie...
No tu zaprotestuje Kisiel chyba nie, ale w domu jakby
powiem tylko. Powiem tak, Kisiel był wyjątkiem. Podobnym wyjątkiem był oczywiście Mirosław Dzielski czy Janusz Korwin-Mikke, ale to były przypadki jednostkowe. Natomiast gro opozycjonistów przede wszystkim nie miało głowy do gospodarki. W większości to byli humaniści, nie obrażając nikogo, ale oni bardziej skupiali się na prawach człowieka, na kwestiach moralnych. Gospodarka była dla nich nieco może zbyt przyziemna. Ale to jest istotne, gdyż ich postulaty współgrały z postulatami robotników, którzy również nie patrzyli w ten sposób, że trzeba przywrócić kapitalizm, bo im kapitalizm kojarzył się z propagandowymi przekazami radia, telewizji, mówiącymi o tym, że na Zachodzie jest permanentny kryzys, że przed wojną w Polsce był kryzys, a oto tutaj jest w Polsce pełne zatrudnienie.
Między nami mówiąc, po 1974 roku ten kapitalizm na świecie przeżywał bardzo poważne kłopoty. Pewnym paradoksem sytuacji jest to, że rzeczywiście propaganda komunistyczna po roku 74 no miała pełne pole do popisu. Pokazywanie kolejek po benzynę w Stanach Zjednoczonych no było, jakby to powiedzieć, bardzo łatwe w tym czasie. Ale wróćmy w takim razie do tego spotkania. Mówi pan, że to nie była aż tak duża różnica pomiędzy tymi... No, często trockistami z roku 68, a na przykład, nie wiem, ludźmi jeszcze z przedwojnia i którzy właśnie przez II wojnę światową, Armię Krajową i potem WiN przeszli. Właściwie tej różnicy tak dużej politycznej nie było w tym czasie?
W moim przekonaniu oni w tym czasie przede wszystkim byli nastawieni na znajdywanie takich pól wspólnych. Dopiero potem zaczęło się dzielenie. To już mówię o latach 80.
No tak, no, co do tego nie mamy wątpliwości. Jeśli popatrzymy na taki ten prosty mechanizm, jakby to powiedzieć, jak te organizacje powstawały, no to jeśli mamy rozmowę o korze, no to wymieniamy na jednym oddechu Antoniego Macierewicza, Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego. Prawda? Znaczy to musimy powiedzieć, że potem ich drogi bardzo się rozeszły. Tak. Ale jak rozumiem, te różnice nie były aż tak duże w 76 roku.
Zdecydowanie nie. I też w pewnym sensie my jesteśmy teraz bogatsi o to, że wiemy, co się wydarzyło później, ale...
I że często też te osoby rzutują swoje współczesne konflikty na opowieść o tym, jak to było na początku.
Tak, dlatego zajmowanie się historią najnowszą bywa trudne.
Bo bohaterowie żyją.
Żyją i często mówią współcześnie coś innego, niż mówili kiedyś, co jest na przykład w dokumentach, czy w ich własnych książkach. Ale no to już jest jakby warsztat. Natomiast rzeczywiście te poglądy były mocno socjalistyczne i myślę, że warto podkreślić, że to w pewnym sensie cementowało tych ludzi wywodzących się z różnych środowisk. Oni w pewnym sensie na poważnie brali obietnice władzy, które na papierze wyglądały często wspaniale. Natomiast upominali się o to, aby władza przestrzegała tych obietnic, a przede wszystkim nie eksploatowała zwykłych ludzi i traktowała ich podmiotowo.
No tak, ale czy to w takim razie można powiedzieć, że to, co działo się w gospodarce, czyli coraz większe narastające kłopoty Edwarda Gierka, żeby utrzymać z jednej strony obietnice wcześniejsze, czyli właśnie utrzymać między innymi zamrożone ceny żywności, a z drugiej strony no właśnie to, że nie mógł się rozprawić w sposób, który być może zrobiliby przywódcy PRL-u 20 czy 10 lat wcześniej z opozycją, że to był pewien mechanizm, który nieuchronnie prowadził do tego, co zdarzyło się w sierpniu 80 roku?
Wydaje się, że w pewnym sensie tak. Warto powiedzieć, że jeszcze latem 80 roku, gdy Gierek na moment pojechał na wakacje na Krym, gdy rozmawiał z Breżniewem, to Breżniew mówił mu, że dlaczego, towarzyszu, nie zrobiliście porządku z tą całą opozycją. A Gierek mu się tłumaczył, że nie możemy tego zrobić. I mówił, że chodzi o relacje z Zachodem, o to, że w gruncie rzeczy opozycja jest nieliczna. I rzeczywiście była nieliczna. W zależności od badacza mówi się o tym, że przedsierpniowa opozycja liczyła od 1000 do może 3000 ludzi. Przy czym tu trzeba odróżnić, że tych takich aktywnych działaczy było mniej niż
sympatyków. Tych, co podpisywali, tych, co działali, tak. I powiedzmy tego, który przeniósł lotkę.
Tak, tak. Ale tu dochodzimy do clue chyba dzisiejszej rozmowy. Otóż tak naprawdę przedsierpniowa opozycja nie osiągnęłaby niczego wielkiego, gdyby jej działalność nie zbiegła się z wybuchem, ze spontanicznym wybuchem ogromnego społecznego niezadowolenia, czyli mam na myśli strajki z lata 80 roku. I w tym momencie pojawili się ludzie z bardzo trafnymi postulatami, które zostały podchwycone przez zwykłych obywateli i władza nie wiedziała, co zrobić. Także ja myślę, że w pewnym sensie nie można mówić, że sierpień był jakoś tam z pewnością musiał nastąpić po tych poprzednich polskich miesiącach, gdyż tu też było sporo przypadkowości. A bez ogromnego takiego społecznego oburzenia, a zarazem entuzjazmu, przeforsowanie tych 21 gdańskich postulatów byłoby niemożliwe.
No dobrze, ale to w takim razie, gdy mówimy o tym, że czas pracował na korzyść opozycji, a nie na korzyść władzy, no to musimy powiedzieć, że w 76 roku, i to w dodatku właśnie na przełomie lipca i sierpnia, pojawia się coś, co jest bardzo ważne dla polskiej historii, czyli pojawia się na powrót kartka na cukier. Potem będzie kartka na wszystko, ale w tym momencie pojawia się kartka na cukier, która jest pewnym symbolem niewydolności systemu.
Bez wątpienia dowodziło to niepowodzenia tej tak zwanej polityki dynamicznego rozwoju i pokazywało to też zwykłym obywatelom, że te 30 lat budowy realnego socjalizmu w Polsce kończą się powoli niepowodzeniem, tak? Im bliżej roku 80, tym nastroje społeczne były gorsze. Z czasem systemem kartkowym obejmowano kolejne produkty.
Ale też i co ważne, bo to trochę odwołuje się do tego przemówienia Gierka, który żeśmy podsłuchali dzisiaj, że udało się też zacząć realizować tego rodzaju myśl, powiedzmy, że zaopatrzenia dwóch prędkości. No, bo przypomnijmy, że wydarzenia sierpniowe poprzedzone są przesunięciem kolejnych artykułów z normalnych sklepów do sklepów komercyjnych. To w ogóle jest też ciekawe zjawisko. Pojawienie się czegoś jak sklep komercyjny. Czyli mamy do czynienia z cichą podwyżką. Ta cicha podwyżka polega na tym, że są takie sklepy, w których niczego nie ma i w których można by było to teoretycznie kupić za te ceny, których partia obiecała nie podnosić, a za to mamy inne sklepy, w których pojawia się jakiś towar co pewien czas, ale za to kosztuje już zupełnie inne pieniądze.
Myślę, że były to substytuty takiej pełnoprawnej podwyżki. Władze stosowały różne uniki, różne podchody, aby wymanewrować zwykłych obywateli, no ale to tak naprawdę była kosmetyka. Nie można było w ten sposób funkcjonować przez dłuższy czas, no i stąd mamy sierpień 80.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego Gdańska. Czy coś pomiędzy rokiem 76 a tym rokiem 80 odróżnia a Wybrzeże, szeroko rozumiane, bo chyba tak trzeba powiedzieć, i od Elbląga do Szczecina, od innych regionów polskich, co rzeczywiście może, jakby to powiedzieć, wieszczyć to, co zdarzy się w lecie roku 80. Znaczy, na pewno wolne związki zawodowe są tym fenomenem. Przypomnijmy, że one pierw pojawiają się na Śląsku. Tam ta inicjatywa niespecjalnie się jeszcze wtedy udaje. Za to chyba odnosi trochę większy sukces, jeśli chodzi o Wybrzeże, bo co by nie powiedzieć, tutaj rzeczywiście zdobywa jeszcze przed rokiem 80. robotniczych aktywistów. To jest to nowe zjawisko, że także w tym okresie opozycyjnym, o którym żeśmy wspomnieli, że to jest 1000-3000 osób, mamy po raz pierwszy w tym gronie, oprócz tych inteligentów albo też weteranów różnego rodzaju bojów z władzą komunistyczną od roku 44 do roku 70, mamy po raz pierwszy ludzi, którzy są z tej klasy robotniczej, która w interesie której wciąż rządzi PZPR Polską.
Bez wątpienia to był przełom, gdyż pojawiła się grupa odważnych ludzi, którzy mówili prostym, zrozumiałym językiem, a zarazem potrafili dotrzeć do zwykłych robotników. Ale pamiętajmy też o tym, że robotnicy z lat 70. to już nie byli tacy, można powiedzieć, prości wyrobnicy z lat 50. To byli ludzie często bardzo wysoko wykształceni, którzy wielokrotnie uzupełniali swoje wykształcenie już w trakcie pracy zawodowej i również siłą rzeczy ich aspiracje były wyższe niż w latach 50. Wydaje się, że władza komunistyczna nie zdawała sobie z tego sprawy albo nie chciała tego zrobić.
Moim zdaniem rozpoczęła proces, którego nie była w stanie kontrolować. Czyli mówiąc najkrócej, jeśli w 70 roku mamy do czynienia z buntem hoteli robotniczych, to w roku 80 mamy do czynienia z sytuacją, w której obiecano ludziom domy w wielkiej płycie, i obiecano im tego małego Fiata za 68 albo 9 tysięcy i nie wszystkim udało się te aspiracje spełnić. I problem polegał na tym, że nagle się okazało, że kiedy my czekamy z tym talonem na tego małego Fiata, na realizację tego talonu przez wiele lat, to w tym samym czasie ktoś dostaje już talon na Fiata Mirafiori albo na Poloneza i on jest, jakby to powiedzieć, tym lepszym. Nagle się pojawia ten problem, no znowu wracamy do gospodarki dwóch prędkości, tym razem nomenklatury, bo to też jest ważny element. Pewnym paradoksem czasów gierkowskich jest z jednej strony, no właściwie z obu stron tej politycznej barykady, taki postulat rzeczywiście równości, a z drugiej strony jest to rozkwit polskiej nomenklatury, czyli ludzi, którzy z członkostwa w partii, czy też bliskości z partią czerpią ogromne korzyści materialne, jak na ówczesne czasy oczywiście.
Już w latach 70. pojawiły się opracowania socjologiczne, które wskazywały na taką jakby systemową korupcję, to znaczy systemowe korumpowanie społeczeństwa przez władzę, poprzez właśnie system różnego rodzaju talonów, udogodnień, ale to była tak naprawdę droga bez wyjścia, bo nie sposób jest korumpować 30-kilkumilionowego społeczeństwa. Ludzie zauważali te nierówności, a to szczególnie uderzało w momencie, gdy oficjalna propaganda mówiła to, że rządzi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, której najwyższym celem jest dobro prostego robotnika, a ten robotnik zdawał sobie sprawę, że tak naprawdę wlecze się gdzieś w ogonie społeczeństwa, a partyjni dygnitarze mają się bardzo dobrze.
No, jak patrzymy zresztą na ten obrazek ludzi wchodzących i wychodzących ze Stoczni Gdańskiej, ja przypomnę, że tak kończy się Człowiek z marmuru. Film ważny i kluczowy w tamtych czasach. Notabene film, którego puenta jest pewnym niedopowiedzeniem zrozumiałym w tym kodzie polskiego czytania między wierszami bardzo silnie. Znaczy, grudzień 70 roku opowiedziany jest po prostu kilkoma sekwencjami, w których nie pada ani jedno słowo, a pokazywane są jedynie stoczniowe dźwigi i kładka przechodząca z kolejki do stoczni. To najlepiej pokazuje też równocześnie te nowe zjawisko, bo tam jak patrzymy na twarze i ubrania tych robotników, to właśnie dość trudno odróżnić robotnika od młodego inżyniera.
Tak, i to jest istotne, gdyż na to chociażby zwracali uwagę opozycjoniści przedsierpniowi, że gdy stykali się z robotnikami, po raz pierwszy zwłaszcza, to spodziewali się, że będzie trudno znaleźć wspólny język, że będą operowali zupełnie innymi pojęciami, a tymczasem ku ich zdziwieniu okazywało się, że stykają się z młodymi, inteligentnymi, nieźle wykształconymi, a zarazem chłonnymi wiedzy ludźmi. I to rzeczywiście umożliwiło bliską współpracę i zaowocowało właśnie sierpniem 80 i tym karnawałem Solidarności, tą bardzo owocną współpracą, późniejszymi pomysłami samorządnej Rzeczpospolitej i tym wszystkim, co stworzyła Solidarność w pierwszym okresie swojej
działalności. No dobrze, ale to w takim razie możemy powiedzieć, że przy tym ogromnym uproszczeniu oczywiście obu tez, jeśli w 68 roku mamy do czynienia z protestem, który głównie skupiał środowiska inteligenckie, jeśli w 70 roku mamy doświadczenie głównie robotnicze, to 76 rok jest tym momentem spotkania, czyli tych dwóch środowisk kluczowych potem dla powstania Solidarności?
W moim przekonaniu tak, przy czym to spotkanie nastąpiło już po czerwcu, w momencie, gdy przedstawiciele inteligencji zaczęli bronić represjonowanych robotników i tej zawiązanej nici nie dało się już władzą przeciąć.
Gdy patrzymy na powstawanie tych ugrupowań opozycyjnych, które funkcjonowały w roku 76 i następnych, to mamy do czynienia z takim trochę szukaniem po omacku, bo przypomnijmy, no pierw oczywiście jest ta pomoc, oczywista pomoc robotnikom, no ale potem mamy te inicjatywy, które są od politycznych, przypomnijmy Robcio, Ruch Młodej Polski, no które sobie wyraźnie stawiają cele jednak, co by nie powiedzieć, polityczne, przez no właśnie WZZ-y, które próbują z kolei pewnie kontynuować tą rolę pewnego środowiska, które będzie dbało o tych robotników jakby zapomnianych w tej całej łamigłówce politycznej.
Tak naprawdę Robcio też zwraca uwagę na zwykłych obywateli, na prawa człowieka przede wszystkim, na pomoc osobom represjonowanym, więc nie można powiedzieć, że oni jakby zajmowali się bardziej polityką. No bez wątpienia tutaj Ruch Młodej Polski czy KPN troszkę odbiegają od
tej
sztampy.
No tak, choć pewnym paradoksem będzie to, że kiedy dojdzie do wydarzeń sierpnia 80 roku, to ważną i kluczową rolę odegrają ludzie ze środowiska zupełnie innego, niż by się wydawało, bo to spotkanie Wolnych Związków i właśnie działaczy Ruchu Młodej Polski będzie tym personalnym zetknięciem, które staje się zaczynem wydarzeń w Stoczni Gdańskiej i potem w innych zakładach pracy.
Oczywiście, z tym, że przypomnijmy, że ci ludzie znali się doskonale już wcześniej, chociażby z rocznic grudnia 70, 11 listopada z tych manifestacji i ta znajomość była już wcześniejsza i tak naprawdę sierpień był w pewnym sensie ukoronowaniem ich wcześniejszej działalności. I to pokazuje, że ci ludzie rzeczywiście byli otwarci. To nie jest tak jak dzisiaj, gdy działacze byłej opozycji w PRL często nie mogą znaleźć wspólnego języka i nawet złożyć kwiatów w jednym dniu z okazji jakiejś rocznicy. Wtedy nie zwracano uwagi na różnice, tylko akcentowano to, co ich łączy. I myślę, że to jest też wielka zasługa tamtych czasów, tamtej opozycji.
No dobrze, no ale to rzeczywiście ciekawy wątek, no ale to jakby to znowu też temat na większe opowiadanie. My tu tych tematów na dłuższe opowiadanie mamy kilka. Mam nadzieję, że niedługo się z panem Piotrem Rzesińskim znowu spotkamy i będziemy mieli okazję do tego, żeby tych kilka tematów, które nam się zarysowały, szerzej omówić. Jeszcze raz bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą audycję. Przypominam, że mówiliśmy dzisiaj o tym chyba kluczowym dla polskiej historii najnowszej okresie, czyli pomiędzy rokiem 76 a rokiem 80, czyli od czerwca do sierpnia, gdzie zdarzyły się te wszystkie rzeczy, które no, stworzyły jednak pewien fenomen, jakim była 10-milionowa Solidarność, pewne zjawisko w bloku wschodnim, wtedy jednak całkowicie oryginalne i niepowtarzalne. Dziękuję państwu za dzisiejszą audycję i dziękuję mojemu gościowi.
Dziękuję bardzo.